Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam ponownie, Andrzej Bajgus. Podsumowujemy dziś polską scenę muzyczną, już za chwilę też z Dawidem Bujną. I tutaj będzie kilka takich wątków. Czy polskiej muzyce brakuje entuzjazmu? Jakie nastroje wyraża ta muzyka, wyrażała w 2021 roku? Czy rzeczywiście odnajdujemy wątki posthumanistyczne? Dawid odnalazł, za chwilę będzie się z tego tłumaczyć. I czy tylko rapsy trzymają się mocno? Jeśli trzymają się mocno, to dowodem na to jest na pewno ten artysta. To Szczyl razem z gościnnym udziałem Piotra Roguckiego. Szczyl rapował, śpiewał Piotr Rogucki, a teraz będziemy rozmawiać z Dawidem Bujną. Witaj.
Dobry wieczór.
To co, żeby od razu zahaczyć o jeden z tych głównych wątków przewodnich. Twoim zdaniem rzeczywiście tylko rapsy trzymają się dobrze? Trzymały się w 2021 roku? Tutaj jako jakieś różnice są niwelowane, napięcia gasną, czy właśnie się podkręcają? Jak ty oceniasz tę scenę?
Nie wiem, czy rapsy tylko się trzymały dobrze. Ja oceniam rok zawsze na podstawie tego, jak ciężko mi wymyślić playlistę.
A potem jak wymyślasz, to się koncepcja układa.
Tak,
posthumanistyczna,
tak.
Do tego wrócimy niebawem.
I wydawało mi się, że w tym roku było mi trudniej niż rok temu, niż dwa lata temu, niż trzy lata temu ułożyć playlistę na tę audycję.
Pandemia? Myślisz, że dlatego?
Tak, to też ma oczywiście wpływ. Szczególnie, no ja jestem jednak człowiek od gitary, tak? Jestem wychowany na graniu gitarowym. I tutaj, jeżeli chodzi o scenę gitarową niezależną, tak? To no, kryzys ewidentny. Wytwórnie padały. Moja ulubiona Instant Classic jeszcze w Zozo w 2020 roku zamknęła się, chociaż jakby tylko na chwilę, ponieważ Instant Classic wróciło jako wydawnictwo książkowe, chociaż wydając dla Michała Biedoty książkę, więc też dla wydawcy, nie? Więc no i tak, i wydaje mi się, że...
Gitara też być może wymaga kontekstu, prawda? To znaczy najlepiej brzmi, kiedy współbrzmi z innymi instrumentami. A trudniej było grać w czasie pandemii, bo trzeba było się spotkać z innymi artystami. To
też
niekoniecznie
jest tak,
solo.
Że muzyka gitarowa, płyty, cały merch sprzedaje się na koncertach. Nie ma koncertów, tak. Nie ma pieniędzy. Tak?
Gorzej z próbami też.
Gorzej. Nie wiem, czy to miało wpływ. To znaczy, muzycy wciąż są aktywni.
W początkowej fali na pewno. Pandemii.
Tak. Ale też sobie jakoś radzą, tak? To znaczy muzycy wydają sobie na przykład płyty, tak robi Kuba Ziołek, tak robi nawet na scenie jazzowej Kamil Piotrowicz. Każdy z nich sobie wydaje, robi wytwórnie i zaprasza kolegów i tak sobie radzą. No ale jest to dosyć takie efemeryczne, jak sądzę. Natomiast rap, jeżeli chodzi o kwestie sprzedażowe, ekonomiczne, no ten kryzys, tak mnie się wydaje, go tak nie dotknął, tak? To znaczy też raperzy sobie wychowali odbiorców, że tam jest ten etos kupowania płyt.
I ciągle też, jeśli chodzi o gatunki muzyczne, to najwięcej właśnie rapu się słucha, jedna czwarta nastolatków, powiedzmy.
Tak się mówi, że hip-hop to jest nowy pop, tak? Mm. Więc... A poza tym jest jakaś ciekawa teraz sytuacja w rapie, to znaczy mnie się wydaje, że już nie ma tej napinki, jeśli chodzi o kwestie nowa szkoła kontra stara szkoła.
New school, old school.
True school. Kontra new school. Że i przez to nagle ten polski hip-hop jakby widoczny jest, jak bardzo jest różnorodny, tak? Jak wiele różnych zjawisk jest w polskim hip-hopie. Co też chciałem pokazać, dla mnie ten hip-hop był najłatwiejszy. To nie jest tak, że go słuchałem więcej. Mnie się wydaje, że go słuchałem tyle samo, co rok temu, czy co dwa lata temu. Ale jakoś łatwiej mi było dobrać te kawałki niż na przykład kawałki ze sceny gitarowej niezależnej. Zresztą w dwutygodniku Piotr Kowalczyk pisał, że te zespoły powstają, są super ciekawe, ale zaraz no gdzieś zniechęcają się, zawieszają działalność, składy się mieszają, zapominamy o tych kolejnych nazwach i kapelach, więc no a rap się trzyma mocno.
Rap się trzyma, jest tak jak mówisz, hip-hop jest nowym popem, ale też i tutaj, kiedy anonsowałem dzisiejsze spotkanie, pojawiły się wątpliwości ze strony Piotra, że jeśli chodzi o... Niech mi nikt nie mówi, że w dzisiejszych czasach alternatywą jest hip-hop, punk, metal czy elektro, o różnych wersjach popu nie wspominając. Oczywiście pojawiają się takie zabawne połączenia jak alt-pop, powiedzmy, i tak dalej.
Alternatywne R&B, tak.
Tak.
Frank Ocean.
A jak to oceniasz, jeśli chodzi, bo zaczynamy od hip-hopu właśnie, jak to jest w hip-hopie? Jest nurt imprezowy, jest nurt alternatywny, taki bardzo podziemny, jest nurt bardzo popowy.
Po pierwsze, w ogóle nie używam słowa alternatywny tego przymiotnika. To jest słowo wytrych, które wydaje mi się
i bardzo
w tej
pojemne.
Chwili bezużyteczne. Tak? Poza tym, bo to jakby, czyli mamy opozycję alternatywa i mainstream, zbyt uproszczone. Ja bym myślał tu przestrzennie, tak? Czyli mamy z jednej strony perspektywę horyzontalną, więc mamy różne gatunki, które stoją obok siebie. Trudno właściwie znaleźć granice często między nimi, bo one się przenikają. Słyszeliśmy to po Szczylu, który No, ktoś mógłby być, czuć się zaskoczony. To był hip-hop, to brzmiało jak post-punk. Mamy teraz renesans post-punku w Wielkiej Brytanii. Idols, Fountain DC, Squid, Black Midi, takie zespoły, prawda? No to zabawne, że akurat hip-hopowiec gdzieś do tego nawiązuje. No ale hip-hop zawsze był najszybciej ze współczesnością.
Zdechły Osa też bardzo punkowo, prawda, wygląda.
Natomiast jest też perspektywa horyzontalna, to znaczy w obrębie jednego gatunku mamy coś, co jest na wierzchu, coś, co jest na firmamencie, nie wiem, jeżeli chodzi o metal, Metallica, wszyscy wiedzą, niektórzy myślą, że metal to Metallica, tak? Ale mamy też podziemie, prawda? Jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy, francuskie zespoły typu Aluk to Dolo, Death Spell Omega, niemieckie Katarzys, tego nawet nie ma na Spotify. Więc nie wiem, czy ten przymiotnik jest w ogóle użyteczny w tej chwili, alternatywny czy nie. Wszystko da się sprzedać, każdy gatunek da się sprzedać. Czy punk jest alternatywny? No nie wiem, Andrzej Sosnowski był w Londynie w 77, mówi, że wszędzie grano punk. A McLaren zmonetyzował sukces Sex Pistols, zanim nie weszli w ogóle do studia, także no nie wiem. I też tak jak powiedziałem, no ten hip-hop jest różnorodny. No Szczyl jest ewidentnie mainstreamowy. Chciałem przynieść Sokoła, bo go dużo słuchałem, ale no nie ma nic bardziej mainstreamowego niż Sokół. Pomyślałem, no nazwa audycji Pod Powierzchnią to nie. Ale płyta świetna, polecam, nic. I która też pokazuje, że jakby znosi tę opozycję na True School, New School, bo Sokół wydaje się i taki, taki. Więc
to zależy, jaki etap w życiu.
Tak, no ale więc mamy Szczyla, mamy Sokoła, mamy to, co będzie za chwilę.
No właśnie, a teraz będzie już właśnie w tej chwili coś z głębszego undergroundu.
Nie aż takiego głębokiego. Wydaje mi się, że Belmondo, którego tutaj zaraz puścimy, jest znany w pewnych kręgach. Chociaż może rzeczywiście jest to muzyka dosyć hermetyczna. Też w tym sensie, że jego teksty są bardzo, że tak powiem, insajderskie czy branżowe, jak to się mówi, follow-upy, kinomani powiedzieli nawiązania, literaturoznawcy aluzje, cytaty i parafrazy, które odnoszą się do innych hip-hopowców. Zresztą no, nagrał kiedyś legendarną płytę z Kazem Bałaganem, to jest klasyka już, więc a wydawało się, że Belmondo jest skreślony, bo no, nie chcę robić z twojej audycji pudelka, natomiast był skandal głośny w środowisku
obyczajowy.
I wydawało się, że on już się z tego nie podniesie, ale no wydał właśnie Hustle As Usual epkę, która wydaje się najbardziej wyluzowaną epką, wyluzowanym materiałem w jego karierze. To jest właśnie też ta wolta, że on razem z grupą Mabin w pewnym sensie wypromowali New School, to znaczy trapy, a to jest bardzo True Schoolowa płyta, którą za chwilę zaprezentujemy.
Brzmi ona tak.
Yo, yo. Młody mastermind, miałem masterplan. Miałem tylko zrobić to, co mam, z tego, co mam.
Hustle as usual.
Nie sądziłem, że ta droga idzie po tak ostrych stokach. Sinusoidal tendencies. 20 parę lat świat zwariował. Jedyna prognoza to się odbić od dna. Co chwilę nowe logo jak ze stoka. Wszystko już jest worldwide, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
Jaki skład?
Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
Sasquatch.
Sasquatch.
Dlatego skrapcza.
Czy jestem człowiekiem nadal? Po tylu końcach świata, po tylu szarańczach. Ocalałem Armagedon oraz skandal.
Nie tak łatwo się to odzobacza.
W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal? Po tylu końcach świata, po tylu szarańczach. Ocalałem Armagedon oraz skandal.
Nie tak łatwo się to odzobacza.
W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. wsiadam do auta. Fast car Tracy Chapman. Nie sądziłem, że to będzie aż tak gnać. Czas, trap gra to pułapka. Zaznaczam światła, przekształcam zdania. Kapcza, zmienia się background. Yo, 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 kapcza, czy jestem człowiekiem nadal? Po tylu końcach świata, po tylu szarańczach ocalałem Armagedon oraz skandal.
Nie tak łatwo się to odzobacza.
W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?
Najpierw z chrypką Szczyl, teraz z niezłą dykcją Belmondo. To są muzyczne wybory Dawida Bujny, z którym podsumowujemy 2021 rok w polskiej muzyce. Już nie dodawajmy alternatywnej, po prostu w polskiej muzyce subiektywny wybór. I tak myślę sobie, bo wspominałeś o tym, że właśnie Belmondo to gra taką, tworzy taki insajderski przekaz i to pewnie wpisuje się w ogólny trend, że coraz trudniej mówić o jakiejś muzyce pokoleniowej, że słuchają jakieś głębsze pokolenia. I tak jak jakiś czas temu pytałem o to, czy są książki pokoleniowe, to usłyszałem przede wszystkim, że raczej nie pokoleniowe, a środowiskowe. I tak samo pewnie byłoby z muzyką.
Tak, być może. Muszę zaimprowizować jakąś odpowiedź, bo nie mam...
Nie rozkminiałeś.
Nigdy o tym nie myślałem, aczkolwiek słyszałem tę audycję o literaturze pokoleniowej, że jest środowiskowa. Pamiętam, że Mikał Łukaszuk mówi o stonerze polskim, o poezji skupionej wokół tej grupy.
A to profesor Koziołek między innymi właśnie mówi, że to jest literatura środowiskowa, głównie czytana przez pewne kręgi. Tak samo jest z muzyką, podejrzewam. Czy już niekoniecznie przez całe pokolenia jest słuchana, ale przez jakieś kręgi?
Chociaż, no, ja na przykład nie wychowałem się na hip-hopie. Bardzo go lubię, bo uważam, że rzeczywiście jest jakimś takim buforem, że łapie to, co dzieje się.
Trzyma rękę na pulsie bardzo.
Trzyma rękę na pulsie. Poza tym, no to kiedyś chyba Marcin Flint powiedział, że hip-hop jest tym, z czego sampluje, prawda? Czyli no dlatego może się spodobać bardzo wielu osobom. Więc no teraz widzimy, że rapu słuchają i byli metalowcy, i byli punkowcy, i ci, którzy słuchają modnej muzyki, i ci, którzy słuchają alternatywnej i tak dalej. Ponoć insajderski, hermetyczny, absolutnie undergroundowy był problem na początku, ale teraz to jest zespół nas wszystkich. Może dlatego go już nie słucham.
Tak, ogromny hype.
I absolutnie mainstreamowy. Więc tu też nie stawiałbym tych granic, tak? Być może jest tak, że są jakieś środowiska, które słuchają tego czy tamtego, chociaż nie wierzę już w istnienie subkultur, takich jak, nie wiem, za mojej młodości, tak? Wydaje mi się, że teraz ten przepływ informacji, chociażby przez dystrybucję, tak? Że słuchamy muzyki w streamingu, jesteśmy bardziej interdyscyplinarni dzisiaj.
A jaki jest Tom Faj? Jest interdyscyplinarny czy insajderski?
Tak, jest paradoksalny, ponieważ rzeczywiście jest tutaj właśnie chciałem pokazać ten kierunek wektorowy, czyli z mainstreamu idziemy w coraz głębsze otchłanie undergroundu, aczkolwiek Tomfa wydaje mi się być z grupą hip-hopową, jednak hip-hopową, chociaż niektórzy już chcieli z tego hip-hopu Tomfę wyrwać i mówić, nie no, to jest właśnie muzyka alternatywna, prawda, niezależna, bo tego słuchają ludzie, nie wiem, w Pogłosie, bo tego słuchają ludzie, nie wiem, w galeriach sztuki, czy słuchają, już tam pracuję, ale, więc
Galeria
tak.
Galeria imienia Stędzińskich, przypomnijmy.
Tak, Tomfa, więc jest... słuchana też przez ludzi, którzy może na co dzień nie słuchają hip-hopu, a jednocześnie jest dosyć ma wysoki próg wejścia. A właśnie tak, no, jest trudna, trudniejsza przez ten swój surrealizm być może, przez to, że jest jeszcze bardziej mozaikowy. Znaczy hip-hop zawsze był mozaikowy, a Tomfa, jeżeli posłuchacie państwo produkcji, bitów, no to jest to już zupełna mozaika. Tam macie i państwo znajdziecie i New School, i różne rzeczy, które dzieją się, nie wiem, na angielskiej scenie elektronicznej. I
z takie, tym, z czego sampluję.
Tak, i takie rzeczy państwu się skojarzą jak dialek, clipping, czyli awangarda światowego rapu w tej chwili. No dialek trochę już jakby już klasyk awangardy, jak to brzmi. Więc i te teksty, które są dosyć surrealistyczna, być może tutaj będzie ta fraza, tak, że temat jak rzeka, ale jest tama, więc nagle z jednej mikropowieści wchodzimy w drugą i właśnie ciężko się połapać, o czym są te teksty. No to rzeczywiście jest jakiś szum informacyjny. Ktoś to interpretował, że tak, to musi być działanie pewnej używki, czyli bardzo krótkie trzymanie wątków i wskakiwanie w nowe.
Asocjacjonizm.
Tak. Więc no, to jest Tomfa. I płyta Klątwa LP.
Tomfa z wysokim progiem wejścia, jak słyszeliśmy. Posłuchajmy.
Być będą fifki. Ej, nie oceniam z lota. Dopiero leżąc zobaczyłem, jak bardzo ujebana jest podłoga. Ledwo dali zacząć, a już wyglądają końca. Trochę podduszają, potem robią zoom na nozdrza. Ledwo wyszedł z końca serwa i się nazywa Mendo. Przedmiotno się bawił, jak ci bokiem idzie terror. Melod i serek nagryziony pleśnią. Czekamy na dole, góra pulsuje se berło. Mam nadzieję, że zostaniesz łącz Rebeką.
Temat rzeka, ale tutaj tama. Tomfa, bobry, mama, tata. Trzy dekady, jeden pokład, jeden maszt, ale ja nie widzę podstaw. Wiara, kajda, no i moda. Nie książę, ropucha, żaba. Bo nie kumam takich podstaw. Weź się podstaw. A nie moje żaby i nie mój staw. Szczepią piterek, to ja na spa liłem. Ej, mam kader, to pożyczony len. Mordo, bo kolegi, okej. Nie ma krzyków, ma PKS. A ja za friko, ten przejazd, to nie. Czekam na niego, stoję, patrzę przed się. Jaki mam wybór, kwito do i to czuć noc. Świt dobrze od krzyku, świetnie pamiętam drzewo rodziców. A ja piję jabłko, a nie zjadam. I nie robi Ewa, ja nie jadam. Ale moi wrosty w radzialnie stoimy z fordiozji, bo herbata. Oni hasze, a ja czekolada. To już miękka po frocie trzymana. Smuta za tak, bez robienia krzywdy. Smuta za tak, bez robienia krzywdy. Smuta za tak, bez robienia krzywdy. Skutek nadwyżki, podrażnione myśli. Mocowany humor na sery tytki. Starsi na rybki, młode na rybki. Szarpią struny, noć będą fifki.
Uczę się sztuki, osiadłem się poznać. Droga, wolna droga, prosta. Trochę kąsa, krętki, poszła mała kropla. Żeliby chuligan, bo chciały wylezły na billboarda. Będzie się który bał, to może potnie się konkordat. Skąd ta troska? A może rodzice się chcieli rozstać? Może coś pękło, może to rozpać. Może bydlętą pisana rozłąka. Może się da, chyba się nie da. Czyli ze strawką pies straci węch. Kuba kres, długo będzie szukał cię. Bez stres, bez stres wychował bestię.
i pokochają, kiedy zejdziesz. Bez stres wychował bestię. I pokochają, kiedy zejdziesz.
Smuta na tak, bez robienia krzywdy. Skutek nadwyżki, podrażnione myśli. Smuta na tak, bez robienia krzywdy. Skutek nadwyżki, podrażnione myśli. Smuta na tak, bez robienia krzywdy. Skutek nadwyżki, podrażnione myśli. Mocowany humor na cztery tytytki. Starsi na rybki, młode na rybki. Szarpią struny, dość będą fifki.
Z nami dziś pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok, kiedy podsumowujemy 2021 rok w polskiej muzyce, Dawid Bujno, który, nie wiem czy w tym roku będziesz, ale ostatnio byłeś przewodniczącym Nagrody Literackiej imienia Wiesława Kazanyckiego, ale jesteś w kapitule wciąż i jak na literaturoznawcę, to jednak w ogóle nie grasz poezji śpiewanej. Szachmat?
Nie ma nic. Właśnie żartowaliśmy sobie poza tutaj anteną z Piotra Roguckiego, że nigdy bym sobie wcześniej nie wyobraził, że puszczę wokalistę Komy, ponieważ nie ma nic gorszego niż piosenka aktorska, może kabaretowa, ale poezja śpiewana jest jeszcze czymś gorszym. No chyba, że myślimy o świetlikach, no ale to nie jest poezja śpiewana.
No i Piotr Rogucki akurat ze Szczylem.
Mówiłem o post-punku, jest taki zespół Drycling i to też jest tak, ale to jest bardziej spoken words, tak? To znaczy mamy post-punk i wokalistę mówi literaturę. No to coś takiego oczywiście gra. Natomiast Stare Dobre Małżeństwo czy tego typu rzeczy, jak to mówią Anglicy, to nie jest moja filiżanka herbaty.
Ale być może, słuchaj, być może to, że poezja śpiewana jest w takiej defensywie i nie powstają jakieś bardzo, nie wiem, awangardowe czy wywrotowe jakieś interpretacje. I wynika to z tego i też, że tak niewiele osób czyta poezję i jest tak niewielu poetów generalnie, że może wynika to z tego, że tak silny jest hip-hop. Który bywa współczesną poezją przecież.
Ja nie wiem. Aż tak bym może się nie rozpędzał. Poza tym wydaje mi się, że ci poeci polscy, którzy rzeczywiście zakładają zespoły, ponieważ są zazdrośni o Świetlickiego, nigdy też nie powiedzieliby o tym, co robią, że to jest poezja śpiewana, tak? Typu, nie wiem, Wojtek Brzoska, który ma już tam, nie wiem, czwarty, piąty projekt, zresztą jak sam Marcin Świetlicki. Wrocławski aktywista Karol Pęcherz cały czas namawia Andrzeja Sosnowskiego, najważniejszego poety współczesnego, żeby mu coś tam nagrywał i on do tego robi muzykę, która na początku brzmi jak trip-hop, teraz to wchodzi w jakąś akustyczną awangardę, gdzieś tam nawiązującą do amerykańskiego minimalizmu. To też nie jest poezja śpiewana. To, wydaje mi się, że to jest termin, który poezja śpiewana, który przynosi dosyć konkretne skojarzenia estetyczne, które na przykład mnie są zupełnie obce. Natomiast czy hip-hop to poezja? Nie, nie wydaje mi się. Hip-hop to hip-hop, poezja to poezja. aczkolwiek tak, no...
No nie mów, nie znajdujesz poezji w hip-hopie?
Ja poezję znajduję absolutnie wszędzie. Ja poezję znajduję absolutnie wszędzie. To Andrzej Sosnowski wspomniany mówił, że śpieszmy się... Jak to było? Przypomnę sobie może po następnym utworze. Natomiast, no tak, to są oczywiście czasami bardzo piękne, liryczne rzeczy. W prozie widzę dużo poezji, w filmie widzimy dużo poezji i w codziennych sytuacjach widzimy dużo poezji. Jak ktoś coś powie kapitalnego, literacko po prostu i to jest poezja, oczywiście. Natomiast...
No, w wspomnianym Sokole mówi się, że jest to literat z urodzenia i z natury, a raper trochę ze zrządzenia losu.
Ale ja bym właśnie Sokoła...
I praprawnuk Wyspiańskiego przecież.
Kazałbym pisać prozę. To jest dobry to jest świetny storyteller, czyli on raczej opowiada historię w swoich utworach. W poezji się raczej nie opowiada historii, chyba że się jest kawaficem.
Albo Świetlickim.
Świetlicki
też opowiada historię.
Czasami tak, ale to jednak jest takie bardzo skupione na pewnych sytuacjach, momentach i na języku. I więc tak, no a właściwie chciałem powiedzieć nie wydaje mi się, żeby hip-hop to była poezja, którą oczywiście znajduję w
wszędzie.
Natomiast jeżeli chodzi o jakość tekstów hip-hopowych, no to też jest tekst z poezją, nie? Są dobre teksty i złe teksty.
To teraz może porzućmy trochę hip-hop, bo okazuje się, że rzeczywiście trzyma się mocno i wdepnijmy może nie w bagno, ale w błoto.
Tak, błoto, czyli reprezentacja jazzu dzisiaj.
Instrumentalna, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, absolutnie.
To zacznijmy już słuchać w takim razie błota. Dlaczego prostactwo? Akurat ten utwór wybrałeś?
Bo mi się najbardziej podobał.
To ważne kryterium.
Bo mi się akurat najbardziej podobał, nie wiem, właściwie, bo jest taki, to jest ten moment, to jest drugi kawałek na płycie, gdzie ta płyta tak chwyta mocno, tak? I później już słucha się niesiony tym wrażeniem, wydaje mi się, tym, przynajmniej ja słucham tego prostactwa. W ogóle płyta dzieli się na te dwie części, bo płyta nazywa się Kwasy i Zasady i tu chodzi o nasze postawy czy emocje ludzkie i kwasy to są te złe, jak właśnie prostactwo, ignorancja, a zasady to są te ładne. I nie wiem, czy dlatego ta pierwsza połowa płyty mi się bardziej podoba.
I do ładnej części nie dochodzimy.
Nie, to jest równa płyta, bądź co bądź, to jest równa płyta. A poza tym podobają mi się bardzo te partie grane na syntezatorze Mooga, na syntezatorach Mooga, bo jak widzieliśmy na przykład, to też Polskie Radio puszczało Domówkę z dwójką i Błoto, to widzieliśmy piękne, stare syntezatory Mooga, na których lider Pędzi Wiatr gra. No i to tak między tąfą i tym, co będzie dalej, mimo że to są instrumenty z lat 70. i jeszcze 60. Mógł właściwie zaproponował pierwsze modele, to one brzmią tak jak współczesna elektronika trochę też, prawda? Więc no i tutaj mamy taki beat trochę hip-hopowy, chociaż jest żywy, tutaj mamy żywą sekcję rytmiczną. No jest to jak to mówią raperzy, mocny banger.
To wdepnijmy w to błoto w takim razie na chwilę.
Thank you.
Błoto i utwór pod tytułem Prostactwo. I tak się zastanawiam, czy już powoli wkraczamy w te wątki posthumanistyczne, które zapowiadałeś, czy dopiero z Reziną to się zacznie układać?
No, one były od początku. To był oczywiście żart, który napisałem na Messengerze, że o, mamy znowu temat przewodni, ponieważ no, Szczyr zaczął od tego, że on jest cień, więc jest jakimś sobowtórem, widmem. Później CAPTCHA, czyli ten program do potwierdzania, czy jakby loguje się człowiek, czy nie. I młody G, który rapuje, czy on jest jeszcze człowiekiem, prawda? I oczywiście, że to już jest po końcu świata, więc ten oczywiście apokaliptyczny wątek tutaj też się ciągnie, wydaje mi, od początku. I będzie ciągnął się dalej, szczególnie w finale tej audycji. No i tutaj mamy, no Błoto to jest powiedzmy jakaś krytyka tego człowieka, więc też może już w stronę posthumanizmu. No a następny kawałek to jest absolutnie posthumanizm, znaczy, gdyby wierzyć jakby tutaj w intencje czy deklarację samego artysty, który mówi, że ta płyta, właściwie kaseta Endless Fluctuations, to jest jakaś wizja utopii bez człowieka.
Mówimy o Ostrowskim?
Mówimy o Ostrowskim, Krzysztofie, ale nie tym z CKO, oczywiście Freeze związany z bydgoską sceną. Kolega Kuby Ziołka, w zeszłym roku Cleanman, taka płyta tego duetu wyszła, i on w tym roku wydał dwie kasety, wybrałem te. To jest elektronika, to fajnie Bartek Haciński o tym pisał, że to zachowuje wszelkie cechy polskiej awangardy elektronicznej, czyli nie wiadomo, co się zaraz wydarzy. Ale akurat ten kawałek, który
Molecular,
tak, Motors, który puścimy, ma Molecular Motors, ma partię fortepianu w środku, więc jest jakiś element człowieczeństwa. No a później tak, później znowu będziemy iść w ten posthumanizm z następną płytą.
Wspominałeś o kasetach, a potrafią one teraz osiągać zawrotne ceny, bo zauważyłem, że na przykład Pejzaż, którego słuchaliśmy przed 20, jego ceny, jego kasety kosztują nawet 70-80 jako punkt wyjścia, więc kasety pewnie tak jak winyle wracają w wielkim stylu.
Ja się wychowałem na kasetach, to był pierwszy nośnik, więc wcale nie tęsknię, nie podzielam tej nostalgii.
Znaleźć utwór?
Tak,
początek.
Na szczęście te wszystkie rzeczy są na streamingach, na Bandcampie i tak dalej, więc są dostępne. Aczkolwiek w tym roku wyszła płyta Szofaru.
Będziemy słuchali po 21.
Tak, Mikołaja Trzaski i Macia Morytiego, tylko na winylu, więc przeklinałem to, bo bardzo lubię, szczególnie, że kiedyś ich widziałem zupełnie przypadkiem na rynku Kościuszki w Białymstoku. Tak poznałem Szofar.
Tak?
Tak, wow. Tak. Grali do jakiegoś filmu, nie pamiętam już.
Pewnie działanie Białostockiego Ośrodka Kultury jakieś było.
Zapewne, to było lata temu. I słyszałem ten singiel na YouTubie i on jest świetny. Tam jest super melodia, super improwizacje, szczególnie Rogińskiego, którego jestem fanem.
Mikołaja Trzaski posłuchamy z kolei po 21, zresztą, który wytłumaczy, jak to jest z tymi nigunami na tej ostatniej płycie Szofaru.
Ale też nie wszedłem w temat winyli. To też wydaje mi się dziwne, bo nikt teraz nie nagrywa płyt analogowo. Wszyscy nagrywają cyfrowo, a sprzedaje się to jako analogi, tak? To jest dziwne. Więc i są drogie, i te trzaski, to ja wolę jednak w super jakość w streamingach, które płacę za to mniej. No i cóż, obędę się bez tego Szofara.
Szofar dostałem akurat też w wersji cyfrowej od samego Mikołaja Trzaski. To już zakończył się Ostrowski. Płynnie przejdźmy w związku z tym do Reziny, która wydała w minionym roku absolutnie porywającą płytę.
Speechless, tak.
Tak, która jest zarazem i odnosi się do współczesnych wydarzeń w Polsce, ale też do natury. Rezina to też przecież jest żywica, no i to jest absolutnie... No wysforowała się bardzo, bardzo Rezina teraz.
No, kiedyś rozmawialiśmy o niej podczas, podczas jednego z tych podsumowań naszych.
No występowała na i Centralnego Salonu Ambientu, ona była wiem z tego na tutejcie.
Ale też ten wspaniały projekt, super ambitny, multi-universe BNNT duetu. Ona nagrała jedną płytę z nimi, dla nich, BNNT i Rezina. I no, ta płyta jest bardzo konceptualna, wieloznaczna, speechless, czyli to nie jest krytyka języka, bo tutaj obok wiolonczeli głos jest tym drugim bohaterem, bo Rezina jest Karolina Rec jest wiolonczelistką, natomiast tutaj...
Ale też śpiewała kiedyś.
Też śpiewała, tutaj ona też swój głos przetwarza, ale też współpracuje z chórem 441 Hz, jeśli dobrze pamiętam, eksperymentalnym chórem. Tylko ten chór, ani ona, ani ten chór nie wypowiadają ani jednego słowa. Znaczy to jest
nieartykułowane zupełnie.
Tak. I to z jednej strony odnosi się do jakichś wątków posthumanistycznych, powiedzmy, bo ta płyta jest o relacji człowieka i przyrody i ta relacja jest ujęta w pewien taki nawias wątpliwości, a z drugiej strony oczywiście speechless, czyli to na pewno odnosi się do wydarzeń politycznych w naszym kraju. Rezina zresztą była uczestniczką protestów zeszłorocznych. Więc jest to bardzo imponujące płyta, nie tylko intelektualnie, bo można powiedzieć, że to jest jakiś tam nadmiar, bez którego też możemy słuchać tej płyty, ale ona również na poziomie aranżacyjnym, to, że z tej wiolonczeli potrafi robić drony, noizy, ale też realizacyjnym, jak ta płyta brzmi po prostu, tak w sensie audiofilskim zwyczajnie, no to jest bardzo imponująca płyta i jedna z lepszych, zdecydowanie.
Posłuchajmy we fragmencie, za chwilę jeszcze wrócimy do tego wątku. Rezina, Karolina Rec, wiolonczelistka, która występowała też na Up to Date, ale wystąpiła też 2 lata temu na takim nowym festiwalu Wigrosfera nad samym jeziorem Wigry, eksperymentująca wiolonczelistka i też wokalistka i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, wracając też do jednego z wątków, które dzisiaj chciałem jeszcze poruszyć na koniec, bo na pewno w tej muzyce, którą prezentujesz dziś, ale też szerzej, gdyby użyć tego sformułowania muzyka alternatywna, to w tej muzyce brakuje entuzjazmu.
Alternatywna.
I jakie w takim razie, a jest dużo niepokoju, z czego to twoim zdaniem wynika? Z czasów?
Obawiam się, że z mojego gustu.
I swojego gustu.
Z czasów, może inaczej. Wydaje mi się, że to jest bardzo spójne z czasami, oczywiście.
Pandemicznymi.
Tak, no czasy są dosyć ciemne i w ogóle, jeżeli pojawiły się tu takie wątki wyobrażania sobie życia bez człowieka, czy na przykład tutaj Ostrowski, czy jak Błoto, wytykania ludziom pewnych brzydkich cech. Teraz mówiąc serio, wydaje mi się, że staliśmy się jacyś gorsi przez pandemię. Znaczy zaczęliśmy szczekać na siebie. Nie tylko
zbyt bardzo staliśmy się internetowi być może.
Nie tylko w sieci, to z powodów, czy się szczepimy, czy się nie szczepimy, czy głosujemy na tę partię, czy na inną. Ale nawet w kolejce do sklepu, bo brakuje naklejek, dzięki którym dostaniemy zabawkę, czy w innych sytuacjach. Ja pamiętam ten szok, który przeżyłem podczas pierwszego lockdownu w zeszłym roku, marzec, kwiecień, że tak, ludzie zaczęli się bać i stali się dla siebie nieuprzejmi. Nie musimy być dla siebie dobrzy.
Ale też czasem sobie pomagamy, dzwonimy do siebie ze wsparciem.
Jak zawsze pojawiały się te filmy, powiedzmy, w internecie, że warto wierzyć wciąż w człowieka i pokazane są te wyjątki, kiedy jeden człowiek jest drugi dla drugiego, to działa na mnie to odwrotnie, że Boże, ich tego jest mało. Natomiast...
Ale też być może mniej przyciąga.
Oczywiście stać nas... Na każdego z nas na dobro. Nie chcę być tutaj takim skrajnym pesymistą. Natomiast ten klimat nie jest najweselszy. Czy artystom brakuje entuzjazmu? Mnie się wydaje, że kiedy mamy takie czasy, to jest bardzo pobudzające artystycznie.
No mamy zawsze nadprodukcję tak muzyki dzięki
tak,
temu.
Zawsze tak było. Ten rok... Jeżeli spojrzeć na to, co się działo na świecie, no był świetny muzycznie, tak? Jeżeli chodzi o jakieś moje narzekania na to, co się działo w Polsce, wydaje mi się, że to nie wynika z braku weny, tylko z pewnych problemów, być może systemowych, tak? Jednak wytwórnie dostały w kość przez pandemię. Tak samo, nie wiem, to porównam do polskiej prozy. Na przykład nie lubię polskiej prozy w większości. I wydaje mi się, że to jest problem też w pewnym sensie systemowy, że wina leży po stronie rynku, jak on działa, że jeżeli ktoś chce pisać i utrzymuje się z tego, to musi pisać w kilkanaście miesięcy, musi napisać powieść i to odbija się na jakości. A jeśli ktoś chce pisać dłużej, to nie ma na to czasu. I w muzyce być może jest podobnie, czy jest problem z dystrybucją na pewno. Bo Instant Classic na przykład, tak, przestaje działać, czy inne wytwórnie. Z drugiej strony mamy internet, wszyscy mogą nagrać w domu swoje nagranie i wrzucić. Sam nie wiem. Właściwie sam sobie zaprzeczam, bo jednak wydaje mi się, że te rzeczy, które prezentujemy, są dobre estetycznie, ponure, jasne. Taki mamy klimat.
Ale zabraknie już czasu na happy end, bo tutaj cały na czarno wjeżdża teraz projekt Furia.
No, audycja bez black metalu to nie byłaby audycja z moim udziałem, więc na koniec jest Furia, która nagrała w tym roku, na początku tego roku, nie nagrała, ale wydała epkę W śnialni. Oni mają w ogóle taki płodozmian, że raz nagrywają album, który jest powiedzmy normalniejszy, oraz epka, która ma przygotować ich na następny album i przetrzeć jakieś szlaki. To są eksperymenty. I zazwyczaj te eksperymenty są bardziej potrzebne dla nich niż dla słuchaczy, ale ta epka jest wyjątkowa. Znaczy, ona jest bardzo, bardzo udana, bardzo słuchalna i jest też pokłosiem ich współpracy z Janem Klatą, ponieważ Jan Klata po tym, jak przeczytał artykuł o Furii w dwutygodniku, portalu internetowym, postanowił zaangażować ich do spektaklu Wesele w 2017.
I to, co słyszymy, jest bardzo teatralne też.
Tak, i tutaj mamy aktorów Starego Teatru w Krakowie.
Już za chwilę zaczniemy słuchać, żeby chociaż przez chwilę. A powiedz, jakiego happy endu nie zmieścimy?
No, zespół HGO z Warszawy, nic o nich nie wiem, wydali 5 chyba czy 4 single w tym roku, więc żadna płyta.
Ale tam jakaś nadzieja gdzieś tam kołacze.
Ale to tak pomyślałem, że tak, żeby skończyć jakąś taką nadzieją, taki, wiecie państwo, wesoła piosenka podczas napisów końcowych, że może ten ZOZ 2022 nas nie zje, że będzie lepiej. No ale jeżeli nie zmieścimy tej piosenki, to chyba nie.
I tak oto Furią kończy w takim razie Dawid Bujny. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Za tydzień z kolei będzie Łukasz Komuła. Będziemy rozmawiali o muzyce na świecie, ale po 21 jeszcze więcej polskiej muzyki z 2021 roku. Furia.
Oh.